miałem możliwość przychodzenia czasami, jak tutaj mieli próby. To była jedna wielka kakofonia i byłem przerażony, gdy zbliżały się te imprezy. Zastanawiałem się, jak to w końcu wyjdzie. Ale gdy rzeczywiście byli ludzie i zaczęli usługiwać, okazało się, że wtedy zaczęło wychodzić. Także naprawdę możemy dziękować Bogu za to, że mamy tą młodzież tu wśród nas i że oni mogą nam usługiwać także i w ten sposób. To jest taka młodzież, może można powiedzieć, jeszcze nie do końca młodzież, jak to Kira fajnie mówi, to są podrostki. Ale to jest przyszłość naszej społeczności. Tego musimy być świadomi. Także możemy się z nich cieszyć. Mimo, że jeszcze nie raz będą z nimi problemy. Ale teraz już chciałbym, żebyśmy przeszli do Bożego Słowa, dość rozrywek. I chciałbym troszkę zacząć się zastanawiać na nasz temat. Na nasz temat, czyli ludzi. My jesteśmy ludźmi. Jacy jesteśmy i czego przede wszystkim tak naprawdę szukamy w swoim życiu? Co przede wszystkim mnie i Ciebie interesuje? Co jest w kręgu moich tak ładnie nazywanych zainteresowań? I gdy nad tym się zastanawiałem, gdy zastanawiałem się nad tym, co dla mnie często jest najważniejsze, i miałem możliwość, gdy byłem tu wczoraj na ostatnim wieczornym spotkaniu, oglądać i słuchać tego, co siostra Kasia przygotowała tutaj dla tej młodzieży. I tam było takich cztery wywiady były, w którym też Agnieszka na przykład też brała udział w jednym z tych wywiadów. Nie ona była wywiadowczynią, ona była wywiadowana. W każdym bądź razie pani redaktor zadawała pytania po kolei czterem osobom, z których każda z tych osób odniosła jakiś tam sukces i po odniesieniu tego sukcesu, co te osoby odczuwają w swoim życiu? Czy widzą jakąś zmianę? Czy coś się stało naprawdę jakiegoś wspaniałego w ich życiu? I okazało się, że po kolei trzy osoby, z których jedna wygrała chyba milion, tak to było, coś takiego. Jedna wygrała na olimpiadzie złoty medal. I trzecia co tam zrobiła? Co zrobiła? Przeszczep serca miała. I to się wszystko udało, czyli naprawdę wielkie sukcesy. I okazało się, że te trzy osoby, tak właściwie, gdy zdobyły to, co zdobyły, gdy uzyskały to, co uzyskały, prawda, tak właściwie nie widzą jakiegoś lepszego życia przed sobą, jakiegoś sensu dalszego życia, no bo mam pieniądze, no ale co dalej, no... Ile można tego mieć i prawda, no mogę wydawać, ale to jest coś, co tylko zmienia jakieś tam sytuacje w moim życiu fizyczne i nic więcej. Wygrałem medal, prawda, zdobyłem medal, przepraszam, na jakimś tam biegu, na olimpiadzie, złoty medal mam. I co to mi daje? Pierwszy rok po zdobyciu medalu jeszcze o mnie piszą w gazetach. Później najczęściej, jeśli nie zdobywam nic więcej, o mnie zapomną. Jeśli nie będę dalej ćwiczył, już w następnym roku też nic nie zdobędę. Co mi to daje? Nic to nie zmienia tak naprawdę nadal w moim życiu. To, że mam przeszczepione serce. No pożyję może parę miesięcy dłużej. Ale co to zmienia w moim życiu? Nadal nic. I był jeszcze czwarty wywiad. Czwartą osobą, która też przeżyła wielką rzecz w swoim życiu. Poznała Jezusa Chrystusa. I ona mówi, że jej życie się zmieniło. Jej życie nabrało sensu, ma cel. Jej życie jest nowym życiem. Jest wspaniałym życiem. Ona wie, dlaczego żyje. Ona wie, dla kogo żyje. Wiecie, cztery różne wywiady, cztery różne osoby, a tylko tak naprawdę jeden sukces. Tylko tak naprawdę jeden wielki sukces. Dlatego należałoby się naprawdę zastanowić, co jest dla mnie najważniejsze, co jest celem mojego życia, do czego tak naprawdę ja w swoim życiu dążę. Dokąd prowadzą mnie moje nogi? Gdy byłem ostatnio w Kiro, w domu spokojnej starości, i tam czytaliśmy Ewangelię, i jeden z fragmentów, który czytaliśmy, to był fragment zapisany w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale. Możemy sobie otworzyć. Będę czytał z Nowego Przymierza, także troszkę inny niż Biblia Brytyjska. I tam czytamy od 1 wiersza na temat Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Wiecie, mamy tu opisaną sytuację kuszenia Jezusa Chrystusa. Kiedy diabeł przyszedł do Chrystusa, w jakiej sytuacji zaczął go kusić? W momencie, tak jak czytamy, kiedy był spragniony, był głodny, był wyczerpany. Taka jest prawda. 40 dni bez jedzenia, bez picia. 40 dni. Jak łatwo można wtedy z takim zwyciężyć? Jak łatwo można wtedy z kimś takim wygrać? I diabeł to wiedział. Wiecie, on jest naprawdę bardzo mądry. On jest bardzo mądry. On wie, kiedy zaatakować. I zawsze wybiera najlepszy moment. I on wiedział, kiedy ma zaatakować Jezusa Chrystusa. On wiedział, kiedy do Niego podejść, aby wygrać. Bo miał świadomość, że w tym momencie Jezus jest najsłabszy. I mówi do Niego proste rzeczy. Proste rzeczy wynikające nawet z Bożego Słowa. On nie zawraca mu głowy nie wiadomo jakimiś tam dziwnymi rzeczami, ale rzeczami, które dla Niego wynikają z Bożego Słowa. I w tym wszystkim poddaje w wątpliwość Jego boskość. To, skąd On pochodzi, kim On rzeczywiście jest. Bo bardzo dobrze wie, z kim ma do czynienia. I bardzo dobrze wie, co ma zrobić, jak ma postąpić, aby wygrać. Aby go pokonać. I mówi: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. On był głodny. On był głodny. A diabeł mówi, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Będą się nadawały do jedzenia, nakarmisz się nimi, zaspokoisz swój głód. Prosty sposób. No, prosta kwestia. Warunek, jeżeli jesteś Synem Bożym. Jezus odpowiada, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Kolejne wyzwanie. Kolejne wyzwanie oparte o Słowo Boże. Kolejne wyzwanie powodujące, no, jaki problem? Jesteś Synem Bożym. Możesz to zrobić. Możesz tak postąpić. Jesteś Synem Bożym podobno. Jak łatwo w tym momencie byłoby kogoś bardzo osłabionego, kogoś słabego zmobilizować do tego, że niech tak zrobi, niech tak postąpi. To jest jeden ze sposobów, kiedy ludzie też sobie najczęściej próbują zaszkodzić, podpuszczając jeden drugiego. I dokładnie to samo stosował w tym momencie diabeł. Podpuszczając go, no, zrób to. W końcu podobno jesteś Synem Bożym. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. I znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wielkie bogactwo. To wszystko będzie twoje. To wszystko będzie należało do ciebie. Jeden prosty warunek. Oddaj mi chwałę. Złóż mi pokłon. I to wszystko jest twoje. I to wszystko jest twoje. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Gdy czytałem ten fragment i patrzyłem na osobę Jezusa Chrystusa, to mi uświadamiało bardzo ważną rzecz, o której już mówiłem, że diabeł jest bardzo mądry. I on bardzo dobrze zna ciebie i mnie. Bardzo dobrze zna moje i twoje przywary. To, co we mnie często nie podoba się Bogu. On o tym wszystkim wie. I tak jak przyszedł do Jezusa Chrystusa, i to, co czynił wobec Niego, to było to, czym najłatwiej Jemu się wydawało, może Go złamać. I gdy przychodzi do mnie i do ciebie, używa naprawdę takich sposobów, znając mnie i ciebie, aby jak najłatwiej doprowadzić do mojego i twojego upadku. Bo zna człowieka. Człowiek jak jest spragniony, głodny, gotów jest wszystko zrobić za trochę potrawy. Przykład mamy ze Starego Testamentu. Kto sprzedał pierworództwo za miskę zupy? A można głośniej? O właśnie. Szerzej buźkę otwieramy, głośno mówimy. Ezra, za miskę zupy, soczewicy. Sprzedał swoje pierworództwo. Bo chciało mu się jeść. Wiecie, to jest przykład z Biblii. To nie jest przykład, bo tam ktoś na ulicy coś tam jakiegoś zrobił. Nie, to jest przykład z Bożego Słowa. Pokazujący nam, jak rzeczywiście łatwo jest podejść człowieka i wykorzystać jego słabość. To, że akurat jest głodny, to, że akurat może jest spragniony, to, że akurat odczuwa inną potrzebę. I diabeł to wie. Diabeł naprawdę to wie. I każdą twoją słabość dotyczącą tego, czego ty akurat tak naprawdę najbardziej potrzebujesz w danym momencie, on jest to w stanie wykorzystać. On jest to w stanie wykorzystać i doprowadzić do mojego i twojego upadku. I doprowadzić do tego, że zgrzeszysz. Że zrobisz źle. Że zrobisz coś, co nie podoba się twojemu Bogu. Spójrzmy na kolejny jego krok. Rzuć się w dół, jeśli jesteś Synem Bożym. Wiecie, do nas jest napisane, że węże będziemy brać, że jakbyśmy coś trującego wypili, to nam nie zaszkodzi. Tak jest do nas napisane, czy nie jest, bracie pastorze? Jest napisane. Tak właśnie pastor potwierdza. Ktoś czytał pewnie tą samą Biblię, co ja. Jaka łatwa podpucha. Wiecie, ja kiedyś oglądałem w telewizji film o zboże w Ameryce, gdzie na nabożeństwie brali węże w ręce i pląsali z tymi wężami. I radowali się, bo w Biblii mają obiecane, że nic im się nie stanie. Czy tego uczy nas Boże Słowo? Zobaczmy, co zrobił Jezus. Co on odpowiedział szatanowi, kto pamięta?
Nie będziesz kusił
Pana Nie Boga. Będziesz kusił Pana Boga. I to jest odpowiedź dla mnie. Gdy jestem prowokowany do jakiegoś postępowania, którego Bóg ode mnie nie oczekuje, którego dla mnie nie chce nawet, prostą rzeczą, jaką ja powinienem w tym momencie pamiętać, jest to, że mam Boga nie kusić. Mam Boga nie kusić. To, że jest do mnie napisane, że jeśli coś trującego wypiję i mi nie zaszkodzi, tam jest taka mała klauzula, wiecie? Że jeśli coś nieświadomie ja zrobię. Ja o tym mogę po prostu nie wiedzieć. Że choćbym coś trującego wypił. Że jeśli ktoś będzie chciał mi zaszkodzić, ktoś będzie chciał doprowadzić, żebym ja zginął. Choćbym coś takiego zrobił. Jeśli chodzi o węże, mamy przykład Pawła. Prawda? Wąż go ugryzł, on go wstrząsnął do ogniska i ci, co z boku stali, żyje, nic mu nie jest. Ale dlaczego? Czy Paweł wziął tego węża specjalnie, żeby go ugryzł?
Nie.
Żeby pokazać tym, co byli przy nim? Nie. Po prostu go ugryzł. Po prostu go ugryzł. I nic mu się nie stało. Jedna prosta rzecz. Mamy nie kusić Pana Boga. I Jezus na to dał nam również odpowiedź. Bardzo prostą odpowiedź. Jest dla nas coś napisane, ale to nie oznacza, że ja w ten sposób mam kusić Boga do tego, aby czynił to, czego ja oczekuję. Żeby innym pokazać, prawda, że ja jestem chrześcijaninem. To ja ci to pokażę, zobacz. O, widzisz? Ja teraz wezmę, wypiję szklankę trucizny. Ja teraz wezmę węża w rękę. On mnie może gryźć. Mi się nic nie stanie. Tego Bóg ode mnie nie oczekuje. On oczekuje, abym ja po prostu we wszystkim na nim polegał. I wiecie, mamy kolejną pokusę, która też jest bardzo silna dla człowieka. Jedna z największych pokus. Posiadanie. Posiadanie. Czy inni będą mieli, nie wiem, ale ja muszę. Czy inni będą bogaci, to mnie nie interesuje. Ja muszę być. Ja muszę mieć najlepszą chatę, najlepszy samochód, dużo kasy, aby mi na wszystko starczyło, najlepsze, najpiękniejsze kobiety w swoim życiu. Ja to wszystko muszę mieć. Ja to wszystko muszę posiadać. To mi się należy. No tak mi mówią reklamy na bieżąco. Jesteś tego wart. To musi być twoje. Do tego jestem mobilizowany tym wszystkim, co atakuje mnie z zewnątrz. I mam świadomość, że wy też w ten prosty sposób jesteście non-stop atakowani. Że musicie mieć, musicie posiadać. Mamy świadomość tego, że pieniądz to jest coś, co jest najgorszą chyba rzeczą, która doprowadza człowieka do tego, że zawsze musi go mieć więcej. Mam mało, potrzebuję więcej, żeby móc coś sobie kupić. Mam już wystarczająco, wydawałoby się, no ale rezerwa nie zaszkodzi. Mam już wystarczającą i rezerwę, no przydałoby się jeszcze więcej. Mam już jeszcze więcej, no ale dobrze by było, gdybym miał więcej niż on. Mam więcej niż on, ale tam jeszcze dwóch jest takich, którzy mają jeszcze więcej ode mnie. Muszę ich przyścignąć. Ale czy to coś mi da, jeśli będę miał coraz więcej i coraz więcej i coraz więcej? Wiecie, Salomon to był człowiek, którego ja naprawdę nie rozumiem. Miał bardzo dużo. I on pisze, że spróbował tego, prawda? I okazuje się, że co? Że to wszystko to jest marność nad marnościami, że to wszystko marność, ale on dalej w to brnął. I miał jeszcze więcej, i jeszcze więcej, i jeszcze więcej. Już nie mówię o samych pieniądzach, ale nawet o żonach, nałożnicach, prawda? Nie wiem, czy ja bym był w stanie tyle imion spamiętać, a co dopiero, że tak powiem, jakieś relacje mieć z tymi kobietami. A on dążył do tego, aby mieć jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Co doprowadziło do tego, że odciągało go to od Boga. Od tego, który mu rzeczywiście błogosławił. I to jest ostrzeżenie naprawdę dla mnie i dla ciebie. Jak łatwo jest dać się wciągnąć w takie dążenie za kasą. Za bogactwem. Za tym, aby mieć jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej i jeszcze więcej. Bardzo łatwo jest dać się w to wciągnąć. Bardzo łatwo jest dać się nakręcać. Temu wszystkiemu. To jest takie bardzo dostępne. Coraz nowocześniejsze. Coraz doskonalsze. Ale gdy spojrzymy na ten wywiad, osoby, które odniosły wielkie sukcesy, tak właściwie nie czuły jakiegoś wielkiego zadowolenia. Bo one dążyły do tego, co dawało chwilową przyjemność, chwilową satysfakcję. Ale gdy to mija, chciałby się jeszcze więcej. A gdy rzeczywiście będę z Chrystusem, gdy jestem z Chrystusem, gdy Chrystus jest tym, który zamieszka w moim życiu, ja mam to, co jest najbardziej wartościowe. Co jest najdoskonalsze, co jest najlepsze. Mamy przykład Samarytanki przy studni. Gdy Jezus do niej przyszedł i powiedział jej, żeby dała mu pić. A później powiedział jej o innej wodzie. Że jest jeszcze lepsza woda. Gdy tej wody się napijesz, nigdy pragnąć nie będziesz. Nigdy pragnąć nie będziesz. Gdy napijesz się tej najlepszej wody, gdy skosztujesz Jezusa Chrystusa i życia z Nim, skończy się pragnienie. Skończy się głód. Skończy się chęć posiadania. Wiecie, gdy Jezus odpowiedział szatanowi, mówi do niego, idź precz, szatanie. Albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy co się stało?
Opuścił go diabeł.
Do mnie i do ciebie jest napisane, daj odpuść szatanowi, a co on zrobi? Ucieknie od ciebie. Ucieknie. Wiecie? Nie od, tak sobie odsunie się na bok. Ucieknie od ciebie. Ale ty masz jemu dać odpuść. To ty masz być tym, który zwycięża w Jezusie Chrystusie. Czy ja nie mam oręża żadnego do tego, aby walczyć z diabłem? Wiecie, mam Boże Słowo. Mam Ducha Świętego, który jest we mnie. Wiecie, to jest naprawdę wielka broń. To jest wielka broń. To jest naprawdę potężna broń, którą ja mogę zwyciężać szatana. Jeden prosty warunek. Ja muszę żyć w tym, który mnie w to wyposaży. Mój każdy kolejny dzień ma być dniem, kiedy ja rzeczywiście trwam w tym, który mi to dał. To nie jest tylko od tak sobie, prawda, mam i dysponując tym mogę czynić różne dziwne rzeczy doprowadzające do tego, że jestem najlepszy. Tak nie jest. Tak myślał Szymon Czarnoksiężnik, o czym też niedawno czytaliśmy. On tak sobie myślał. Jak oni włożą na mnie ręce, ja takie coś dostanę, to ja później też tak będę robił. Jak robią oni. Dopóki mu nie uświadomili, do czego doprowadzi go taka postawa, czego ja żadnemu z nas nie życzę. Wiecie, ja chcę być szczęśliwy w Jezusie Chrystusie. Ja chcę być tym, który rzeczywiście żyje w Jezusie Chrystusie. Ja chcę być tym, który jest zadowolony z życia w Jezusie Chrystusie. I ja mogę mieć takie życie. Ja mogę być naprawdę tym, który jest naprawdę szczęśliwy w Jezusie Chrystusie. Jeśli będę czynił w swoim życiu to, czego nauczył mnie Chrystus. Nie będę kusił Pana Boga. Nie będę nadużywał czegoś, co nie zostało mi dane po to, aby to służyło mojej chwale. Jeśli nie będę dążył do czegoś, co tak naprawdę może mnie tylko zniszczyć, a nie zbudować. Ja nie mam szukać rzeczy ziemskich, żyjąc na obliczu ziemi. Ale mam szukać Jezusa Chrystusa i Jego woli w moim życiu. I wtedy w Nim będę szczęśliwy. Jezus Chrystus, gdy rozmawiał z ludźmi, powiedział im kiedyś bardzo fajne słowa. Mamy to zapisane całkiem niedaleko, bo w 5 rozdziale od 1 wiersza, czyli tylko kawałek sobie przesuniemy, od 4 rozdziału przeskoczymy do 5. I tam czytamy o takiej naprawdę bardzo dobrej nauce Chrystusa dla nas. Pan Jezus, widząc te tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, rozłożyli się przy nim jego uczniowie. Wtedy zaczął do nich przemawiać. Rozpoczął tymi słowy. Zaznaczam, że ja czytam z Nowego Testamentu Nowe Przymierze. I tu jest troszkę inaczej napisane niż w Brytyjce. Szczęśliwi, świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi, zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi, łagodni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi, złagnieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi, miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi, czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi, niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi, prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał, byłaby nieprzydatna. W sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Chcesz być szczęśliwy w Jezusie Chrystusie. Nie daj się kusić diabłu. Ale czyń to, czego od ciebie oczekuje Chrystus. Uświadom sobie to, że jesteś nędznym człowiekiem. A właśnie za tego nędznego człowieka Chrystus oddał siebie samego. Ty nie byłeś tego wart. Nie zasłużyłeś na to. Nie zapracowałeś na to. A Chrystus umarł za ciebie. Na drzewie krzyża. Mimo, że nic nie zrobiłeś w tym celu, aby na to zasłużyć. Dlatego musisz sobie uświadamiać, że w swej nędzy jesteś szczęśliwy. Bo masz to, na co nie zasłużyłeś. Bo odziedziczyłeś Królestwo Niebios dzięki temu. Szczęśliwi, zasmuceni, gdyż doznają pociechy. To jest też do ciebie napisane. Gdy dzieją się w twoim życiu rzeczy, które doprowadzają do tego, że ulegasz zasmuceniu. Miej świadomość, w Chrystusie czeka pociecha. Czeka to, co ciebie podniesie. Czeka to, co sprawi, że rzeczywiście poczujesz, że nie jesteś w tym sam, ale jest to ktoś, kto ma o ciebie największe staranie. Jezus Chrystus. Szczęśliwi, łagodni, gdyż oni odziedziczą ziemię. To też jest lekcja dla ciebie i dla mnie. Jaka ma być moja postawa wobec drugiego człowieka? Mam być tym, który rozkazuje, wymaga, oczekuje, nie dając nic w zamian? Mam być łagodny wobec drugiego człowieka. Mam nie być tym, który mówi, co ty tam wiesz? Ja wiem lepiej. Ja mam być tym, który przede wszystkim jest dla człowieka. Dostępny w każdym czasie, kiedy on mnie potrzebuje, w łagodności serca, nie w złości, nie w nerwach. Ale gdy ludzie nas potrzebują, mamy po prostu znaleźć dla nich czas, nie denerwując się tym, że znowu coś od nas chcą. A ja akurat nie mam czasu. Szczęśliwi, złagnieni, ale znaczy spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Czyli nie ten, kto pragnie tylko nakarmić swoje ciało, ale ten, kto oczekuje Bożej sprawiedliwości w swoim życiu. I ta Boża sprawiedliwość będzie w jego życiu się realizować, jeśli on rzeczywiście z całego serca jej w swoim życiu oczekuje. szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Miłosierni to znaczy tacy, którzy nie będą innym czegoś pamiętać, będą wybaczać. Prawda? Będą ustępować. Będą tacy, aby inni ludzie o nich się nie potknęli. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Niosący pokój. Boży pokój. Pokój, który jest z Boga. Nie swój pokój przez zawarty w swojej mądrości, ale ten Boży pokój. Tym Bożym pokojem możemy dzielić się z innymi. Ten Boży pokój nie zawsze oznacza, że będzie mi lepiej. Ale gdy żyję w Chrystusie, gdy On zamieszka w moim sercu, to musimy ludziom uświadamiać. Ty naprawdę nie będziesz się musiał martwić o to, co dalej. I to musimy ludziom powtarzać. Gdy przyjdziesz do Chrystusa, w Nim będziesz miał spełnienie wszystkiego. Bo naprawdę przestaniesz szukać czegoś, co tak właściwie nie zaspokaja, ale będziesz żył spokojnie, bezpiecznie w Chrystusie. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Gdy żyję w Bożym pokoju, to nie oznacza, że nic nie może mnie dotknąć. Mogę być prześladowany. To też mi Boże Słowo obiecuje. Boże Słowo nie obiecuje mi, że ja będę, żyjąc w Chrystusie, miał wielki majątek i nikt mi nic nie zrobi. Boże Słowo mi obiecuje, że gdy zacznę żyć dla Chrystusa, to będą mnie najbliżsi nawet prześladować. Będą mnie do sądów wydawać. Do więzienia będą mnie zamykać. Ze względu na Chrystusa. Może u nas w kraju w tej chwili mamy względny spokój i nikt nam nic za bardzo nie robi ze względu na Chrystusa, ale może spójrzmy na tych, którzy są ścinani ze względu na Chrystusa. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Wiecie, Boże Słowo uczy mnie jednej ważnej rzeczy. Jeśli nie będę dawał się kusić szatanowi, jeśli nie będę ulegał jego namowom, jeśli dam mu odpór, będę szczęśliwie żył w Jezusie Chrystusie. Będę szczęśliwie żył w tym, który zapłacił za mnie największą cenę. I wiecie, Boże Słowo mi mówi, że gdy to wszystko spełni się w moim życiu, ja będę miał smak. Ja będę miał smak. Bo co mówi nam Boże Słowo? Wy jesteście solą ziemi. Dlatego i sobie, i tobie życzę, abyśmy mieli ten smak, który nie jest smakiem zwietrzałym, ale jest smakiem trwałym. Aby inni, przebywając z nami, też poczuli ten smak, który nie jest zwietrzały, ale jest naprawdę porządny, solidny smak dobrej soli. Sól ma rzeczywiście ten charakterystyczny smak. Jak się samej soli najemy, nie chcę jeść samej soli. Ale mam świadomość, że rzeczywiście musimy mieć ten charakterystyczny smak. Dlaczego? Dlatego, bo przez to ludzie będą wiedzieli, że ja jestem inny. Że ja już nie należę do siebie, nie należę do tego świata, nie należę do diabła, ale jestem Bożym dzieckiem. Bo będę miał ten Boży smak. Bo będę miał ten smak, który będzie innym pokazywał, że warto żyć z Chrystusem. Że warto do Niego należeć. że warto rzeczywiście być Chrystusem. Bo gdy jestem w Chrystusie i żyję w Chrystusie, diabeł ode mnie ucieknie. Ale jeden prosty warunek. Ja muszę żyć w Chrystusie. Do czego ciebie i siebie z całego serca zachęcam. Żyj w Chrystusie i miej ten smak. Amen. Zapraszam do powstania.